Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, to jest Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Zaczynamy, panowie. Już słychać głosy moich gości. A Strefa Młodych to miejsce, gdzie spotykamy się z osobami, które są zaangażowane w różne dzieła młodzieżowe, w różne też organizacje, stowarzyszenia, ruchy związane z pasjami młodych ludzi, ale też ich zaangażowaniem poza tym, co robią na co dzień, czyli szkoła, praca czy studia. Dziś gościmy polityków młodego pokolenia w Radio Zachód i są to reprezentanci tych sił parlamentarnych, które są obecne w parlamencie polskim. A moimi gośćmi dzisiaj są Piotr Natkański, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Witam pana rektora, witam państwa.
Grzegorz Gryncewicz, Platforma Obywatelska.
Witam pana rektora, dobry wieczór państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, przepraszam bardzo. Już Piotr Dębiński, tak jest. Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
I Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dobry wieczór państwu.
Za tą drobną pomyłkę przepraszam państwa, ale zazwyczaj kontaktujemy się. Tak, podobne to są, ta sama literka nazwiska. Nie dotarł do nas jeszcze gość z Kukiz 15. Dziś nie może być obecny. Kto wie, może w przyszłości za miesiąc, bo nasza audycja zazwyczaj realizujemy, jeśli chodzi o polityków młodego pokolenia, co miesiąc pojawi się w naszym studio. Dziś kilka tematów, a skoro politycy młodego pokolenia, to zapytajmy o to, co teraz frapuje młodych ludzi, czyli matura. Matura, która trwa. Dziś młodzi ludzie są po obowiązkowej matematyce, królowej nauk. I pytanie w takim razie do panów. I może zacznijmy od osób, które są z Prawa i Sprawiedliwości, do Piotra Natkańskiego. Jak matura poszła?
W moim przypadku bardzo dobrze, także wspominam ją sympatycznie.
I jakie przedmioty? Bo teraz obowiązkowy polski, matematyka, a wcześniej?
No wtedy ja nie miałem obowiązkowej matematyki. Był oczywiście obowiązkowy język polski, język obcy. Ja zdawałem język niemiecki. Dodatkowo zdawałem też historię i wiedzę o społeczeństwie. No, poszła mi dobrze, tak? Więc dlatego wspominam ją sympatycznie, tak? Udało się gdzieś tam rzeczywiście dobrze zdać.
Okej, to zapytam w takim razie, i to będzie myślę takie pytanie przewodnie, czy obecna matura to jest faktycznie taki egzamin dojrzałości, gdzie sprawdzana jest wiedza młodych ludzi, która też może ich przygotowywać do przyszłego życia, do przyszłego rynku pracy albo do przyszłej pracy naukowej? Czy ta matura niekoniecznie jest czymś, co młodym ludziom daje coś, co może im się potem w życiu przydać? Do oceny zostawiam Piotrowi Natkańskiemu.
No, w moim przekonaniu matura pozostawia wiele do życzenia. Znaczy, bazując na tym, na swoich doświadczeniach, tak, bo mówię, no, były one pozytywne, tak, natomiast generalnie obserwując jakby to, jak ona się wtedy zmieniała i jak to później też się zmienia i właściwie ciągle do dnia dzisiejszego jakby taki permanentny miszmasz, jeśli chodzi o to, jak ona ma wyglądać, czyli jednego roku jakiś egzamin jest, drugiego nie ma. Właściwie no, obserwujemy taką roszadę cały czas i w moim przekonaniu nie jest to jakby najlepsza sytuacja. Byłoby dobrze, żeby przyjąć takie jednolite zasady, które obowiązywałyby na przestrzeni wielu lat. Tak? Ja się zgadzam, że wprowadzenie obowiązkowej matematyki było słuszne. Dziwię się, że tak nie zawsze było. Oczywiste jest, że powinien być obowiązkowy język polski. Myślę, że język obcy rzeczywiście w tych czasach, jakie teraz są, to też jest oczywiste. Natomiast mówię, co do jakby szczegółów, tak, matura pisemna, matura ustna, tego, co być powinno, a co nie, to dokładnie to można nad tym dyskutować, natomiast jakby powinno się przyjąć, mówię, jakby już jednoznacznie takie zasady, które obowiązywałyby długo, żeby jakby młode osoby, które wkraczają w edukację, szkoła podstawowa, szkoła średnia, tak, właśnie matura, żeby wiadomo było, jak mają się przygotowywać, jak to ma wyglądać, a nie jakby permanentnie przy tym grzebać.
Dobrze. Każdego z panów dzisiaj odpytam w takim razie, jeśli chodzi o maturę, żeby nie było, że kogoś wyróżniam albo kogoś próbuję tutaj wypytać w drugą stronę. Grzegorz Gryncewicz, jakie przedmioty na maturze?
Ja zdawałem oczywiście, jeśli chodzi o język obcy, język angielski, język polski z przedmiotów obowiązkowych. Ja również załapałem się jeszcze na nieobowiązkową maturę z matematyki. Trochę żałuję, że jej nie zdawałem. Mimo wszystko zastanawiałem się nad tym, ale wybrałem wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.
W takim razie, no, widać, że się przydaje, bo w polityce Grzegorz Gryncewicz obecny zaczyna być, czy bywa już więcej.
Ale w życiu takim codziennym jak najbardziej również, tak? No, uważam, że tutaj wiedza o społeczeństwie jest konieczna do rozumienia zachodzących w naszym społeczeństwie procesów, rozumieniu informacji, przekazów informacyjnych, tego, co się dzieje w Polsce i na świecie i odpowiedniej dojrzałej analizy. Dlatego ja tutaj uważam i polecam już przyszłym maturzystom, bo aktualnie już no, nie mogą wybrać tej wiedzy o społeczeństwie, że warto tym przedmiotem się zainteresować, warto go wybrać jako przedmiot na maturze, jako dodatkowy, jeżeli mamy jakieś preferencje, jeśli chodzi o studia inne, żeby po prostu się zagłębić. Jest takim dobrym dodatkiem dojrzałości społecznej. Uważam, że dojrzałość społeczna w dzisiejszym świecie, tak, świecie informacji, informacyjnym świecie, gdy mamy te informacje z różnych źródeł, jest, no, uważam, niemalże konieczna.
I pytanie w takim razie o to, czy matura przygotowuje do życia. Tak z perspektywy, panowie już jakiś czas jesteście na rynku pracy, też widzicie, jak to się zmienia. Czy ta matura to jest coś, co może sprzyjać młodym ludziom obecnie?
Znaczy, i tutaj, kiedy chodzi o to pytanie na wstępie, no muszę pochwalić przedmówcę, bo mamy podobne zdanie. Też uważam, że stabilizacja na maturach i na maturze jest potrzebna, żeby osoby podchodzące do niej, czy rozpoczynające naukę w szkole średniej, wiedziały, na czym stoją, żeby było tych zmian jak najmniej, bo ostatnimi czasy było. Uważam reformy konieczne i tu też się również cieszę, że kolega z Prawa i Sprawiedliwości pochwalił prowadzenie matematyki na maturze przez rząd Platformy Obywatelskiej zresztą. Uważam, że ta stabilizacja jest potrzebna, czy przygotowuje. Matura założenia, kiedy chodzi o tą nową maturę, miała być taką przepustką i zastąpić egzaminy na studiach, tak? Wykształcenie średnie już daje nam ukończenie szkoły średniej, co nie jest warunkiem koniecznym do tego matura, tak? Czy dała tą przepustkę na studia? Zastąpiła egzaminy na studiach, to fakt. Studentów, którzy rozpoczynają, się zmniejszył czy zwiększył. Trudno powiedzieć, czy ma na to wpływ akurat matura. Uważam, że tą wiedzę ogólną porządkuje. Uważam, że dobór teraz przedmiotów maturalnych, czyli oprócz tych przedmiotów humanistycznych, języków obcych i oczywiście królowej nauk, matematyki, jest też odpowiedni do tego, żeby osoba była wszechstronnie wyedukowana, jeżeli chodzi o dalszą edukację na poziomie studiów kiedy chodzi o, nie zapominajmy też również o szkolnictwie zawodowym i egzaminach zawodowych, które też niebawem nadchodzą i uważam, że w tej kwestii również powinniśmy zwracać uwagę, że to jest egzaminy zawodowe w technikach czy w szkołach zawodowych są dla tych absolwentów tych szkół również ważne, jak dla matura dla osób, które ubiegają się na przyjęcie na studia.
Może i nawet nierzadko ważniejsze, bo pozwalają zdobyć jakiś konkretny zawód. Miałem tydzień temu tutaj młodzież właśnie, która była w przedmiotach technicznych biegła i bardzo sobie chwaliła technikę.
Ja jeszcze tak dopowiem, przepraszam panie redaktorze, że ja również jestem absolwentem technikum, zespołu szkół ekonomicznych. Uzyskałem tytuł technika ekonomii i uważam, że mi to w życiu zawodowym bardzo pomogło, połączenie studiów z techniką. Zadowolony jestem z tego wyboru.
Dobrze, zapytamy w takim razie dalej panów. Mateusz Sikorski, jak matura? Jakie przedmioty?
Też szczęśliwie udało mi się zdać. Ja, tak jak ustaliliśmy jeszcze przed programem, również nie miałem matematyki obowiązkowej. Zdawałem z historii języka polskiego. Języka też nie miałem obowiązkowego, także żadnych przedmiotów rozszerzonych, także to już mają państwo mniej więcej świadomość, kiedy to było.
Proszę bardzo, czy politycy to tylko humaniści? Chyba na razie większość, frekwencja, jeszcze czwarty rozmówca nam pozostał.
Tak jeszcze się pochwalę, kolega się pochwalił tytułem zawodowym, ja również z wykształcenia jestem technikiem leśnikiem.
O, także... proszę bardzo. Czyli sprawy leśnictwa, tu jeszcze na antenie chyba przez nas nieporuszane, będzie trzeba chyba w pewnym momencie poruszyć, ale wróćmy do matury. Matura i jej ocena z pana strony.
To znaczy, nikt z moich przedmówców nie powiedział nic, z czym bym się nie zgodził, także nie będę powtarzał. No dodam jednak, że matura absolutnie nie spełnia tej roli, którą powinna spełniać. Czyli nie dokonuje takiego wstępnego procesu selekcji. No jeżeli spotykamy dwóch magistrów, którzy kładą kostkę podbrukową, to znaczy, że coś jest nie tak. I to jest pewne pole do korekty. Teraz chodzą głosy, że należy uczynić tę maturę troszeczkę trudniejszą, aby jednak trochę większy próg zdawalności niż 88-90% przypadał. Co uważam jest słusznym posunięciem, bo ten rynek pracy może wyglądać inaczej. No proszę zauważyć, że naprawdę brakuje nam rąk do pracy. Ludzi z takim wykształceniem hydraulika, tokarza, piekarza, no naprawdę ich brakuje, tak? A za to mamy wysyp magistrów marketingu i zarządzania, tak? To już sprzed iluś tam lat. Także no, ja uważam, że jednak matura powinna być troszeczkę bardziej rygorystyczna i tą wstępną selekcję. Bo w momencie, kiedy wszyscy zdają maturę, większość ludzi idzie na studia, no robimy krzywdę wszystkim, tak? Tym, którzy na te studia się dostają, potem nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie oraz całemu społeczeństwu, bo nie ma fachowców na rynku, a poza tym my za tą edukację też płacimy, tak?
Na koniec został nam Piotr Dymiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Matura z czego?
No, szczęśliwie zdana przede wszystkim. Matura z polskiego, z matematyki i ustną wybrałem z matematyki również.
O proszę, to chyba było ciężka sprawa przejście.
Ta ustna okazała się troszeczkę prostsza jak dla mnie, ale udało się pozytywnie i też z tego się cieszę i uważam, że że język polski, matematyka i język obcy powinny być obowiązkowymi przedmiotami, jeżeli chodzi o pisemną część. I uważam, że części ustne, tu moglibyśmy zostawić pole do manewru uczniom, ale te trzy musiałby być filar, który rzeczywiście przez lata nie powinien się zmieniać. Te zmiany mogą być dokonywane, ale tylko takie, nazwijmy to, kosmetyczne. Czy powinno być trudniejsze? No fajnie by było, jakby troszeczkę bardziej elitarne te były. Osoba, która zdała maturę, tak troszeczkę w tym naszym społeczeństwie takiego tytułu już maturalnego, to by było zupełnie inaczej i byłaby to przepustka na studia. Teraz już kolega też wspomniał, że mamy wysyp magistrów, którzy nie mogą znaleźć pracy. Też fajnie by było, gdyby magister to była osoba wykształcona, która dołożyła wielu starań do tego, żeby to wykształcenie zdobyć. I też, no też się pochwalę, kolega, również skończyłem liceum techniczne, bo to wtedy tak się nazywało, popularne ekonomik z tytułem technika, ukończyłem tą edukację średnią.
To panowie, to co mówicie też pewnie wpisuje się w to, co przed nami. Tak chciałbym, żebyśmy szybko odnieśli się do tego, co planuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, która przygotowuje nową wersję testów, ale też nową wersję matury. W 2023 roku ma być nowa matura znów dla osób, które kończą obecnie ósmą klasę. Takie zmiany zapowiadane są. Ma być trudniej, ma być więcej pytań otwartych, ma być więcej opartych rzeczy na słuchaniu, czy znajomości środków językowych i pisanie, jeśli chodzi oczywiście o język polski. Ta matura ma być faktycznie trochę bardziej elitarna. Mniej ludzi zapewne ją zda z racji na to, że będzie więcej lektur do przyswojenia, jeśli chodzi o język polski, ale również o inne przedmioty. No i ma być dodatkowy przedmiot, który jest teraz dodatkowy, ma być przedmiotem obowiązkowym, czyli mamy polski, matematykę, przedmiot dodatkowy, no i jeszcze język. I pytanie, jak na te zmiany panowie zapatrujecie się, czy to dobrze, żeby właśnie to wyglądało w ten sposób, choć to jeszcze oczywiście wszystko jest w fazie projektów. Zapytam Grzegorza Gryncewicza, Platforma Obywatelska.
Jeżeli chodzi, poznaliśmy dopiero pod tym względem założenia, że ma być więcej zadań otwartych, większy zakres lektur. Trudno powiedzieć, czy to jednoznacznie wpłynie na ogólnopojętą jakość kształcenia, gdyż może prowadzić to do niepotrzebnego wyuczania się pewnych regułek, elementaryzmu pod tym względem, że nauczyciele nie będą musieli jeszcze bardziej, jeszcze szybciej lecieć z programem, żeby przerobić ten zakres lektur, a uczniowie uczyć się na pamięć, tak? Więc no tutaj trzeba poczekać na większe szczegóły pod tym względem, jeżeli chodzi o rozszerzenie jakby tej części humanistycznej. Podoba mi się jednak, że zapis o dodatkowym przedmiocie obowiązkowym, ja również zdawałem dodatkowy przedmiot, to jeszcze bardziej rozszerzyłoby te perspektywy dla przyszłych absolwentów, ewentualnie osób starających się na studia. Jednak no, mówię, no ja tutaj muszę poczekać na więcej szczegółów, bo to są dopiero wytyczne założenia, było ich naprawdę przez okres, jak dobrze, jak pamięć, sięgam pamięcią, bardzo dużo. Różne rzeczy z tego wychodziły. Pamiętajmy, jak długo się dyskutowało o maturze z matematyki, która została summa summarum wprowadzona, więc no, jestem przeciwnikiem, kiedy chodzi o w tym takim zakresie, takim ograniczonym kształcie prowadzenia jeszcze większej ilości lektur, ale zobaczymy, jak to będą pytania otwarte się kształtowały. Nie chciałbym, żeby matura była typowo na wyuczenie, a jeszcze gorzej, jeżeli odpowiedzi byłyby naprawdę interpretowane według klucza, który no, kiedyś był bardzo rygorystyczny, potem został trochę zliberalizowany, jak powiedział. Muszę poczekać na końcowy efekt, ale mam umiarkowany optymizm, kiedy chodzi o przedmiot dodatkowy, jednakże delikatny pesymizm, jeżeli chodzi o większy zakres lektur. Co nie znaczy, że nie lubię ich czytać.
Mateusz Sikorski, czy te zmiany będą wpływać na to, że to, co pan postulował, że te matury będą dla mniejszej ilości osób takim wyznacznikiem i będzie się odznaczać osoba, która znała maturę w społeczeństwie?
No właśnie to wszystko zmierza ku temu i tak jak już wspomniałem, no ja jestem za. Niemniej jednak to, o czym wspomniał kolega przed chwilą, no też są pewne obawy, że poloniści zwłaszcza obawiają się, że powróci tak zwany klucz, tak? Ale ja osobiście uważam, że pytanie...
Bardziej uczniowie niż poloniści, bo uczniowie znaczy, muszą to, ten
ja
klucz...
Nie było polonistów, szczerze mówiąc, także
nie było
poloniści też nie byli zadowoleni, tak? Bo to ograniczało ich do pewnych najbardziej popularnych interpretacji, tak? I uczyli tylko tego. Bo też umówmy się, że nauczyciele są rozliczani za wyniki. W zależności od tego, ile osób zda maturę, co świadczy też o nauczycielu. Także,
no i o szkole.
No zapewne. I o szkole. Także no, z drugiej strony uważam, że te pytania otwarte, im więcej tych pytań otwartych, tym lepiej. Tak? Uważam, że te lektury, tak?
Ale jakie umiejętności to wykształci? To jest drugie pytanie.
No więc
pytanie,
właśnie,
tak?
czytanie lektur, jeżeli pobudza nas do jakiejś tam refleksji, do myślenia, to jak najbardziej. Jeżeli te pytania otwarte mają jakby zachęcić do czytania, do interpretowania, do dzielenia się tą interpretacją, to jak najbardziej. No jeżeli to miałoby to wyglądać w ten sposób, że byłoby 40 lektur, których by nikt nie czytał, a wszyscy korzystali z streszczeń i w punktach sobie wypisywali, tak, wyuczali na pamięć kilka punktów, potem je rozpisywali na maturze, no to bez sensu, tak? No pytanie, jak to zawsze jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach.
Piotr Miski, jak ocenia te zmiany, które mogą wejść i kierunek jest jakiś już nakreślony?
Ja ufam, że członkowie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to są specjaliści w tej dziedzinie. Jeżeli sugerują zmiany, to myślę, że te zmiany są jednak potrzebne, żeby dostosować maturę do wymagań. I tak chciałbym, żeby tak było całe szkolnictwo dostosowywane do wymagań rynku pracy, ale też same założenie, że to matura jest wyznacznikiem poziomu wiedzy, no nie do końca chciałbym, żeby tak było, żeby ten cały system edukacji bardzo dobrze przygotowywał do matury, a matura byłaby takim uwieńczeniem tego wszystkiego. A jeżeli no też można takich doszukać się opinii, że część osób jej nie zda, założenie już takie. No, jeżeli zaczynamy od tego założenia, to myślę, że to no też nie jest szczęśliwe po prostu zaczynać od takich założeń, tylko spokojnie przygotowywać się do zmian i te zmiany, żeby były systematycznie wprowadzane w niewielkich stopniach, żeby uczniowie, w szczególności oni, mieli czas na przygotowanie się do tych matur, ale też myślę, że można by pomyśleć w tym kierunku, żeby położyć nacisk też na te techniczną stronę, technika, i stamtąd można by to w jakiś sposób połączyć, aby razem sumowały się przykładowo punkty i to dawało nam jakby otwarte drzwi do szkół wyższych.
Matura, 2023 rok, na dwa lata wcześniej będą znane jakieś założenia testów i szczegółowe informatory dotyczące testów maturalnych. Piotr Natkański, tu pytanie też do pana. No jak ocenia pan te, co szykuje? No w sumie też Centralna Komisja, która podlega obecnemu rządowi.
Znaczy... Panie redaktorze, no kierunek jakby jest słuszny z tego, co czytałem. To rzeczywiście próba stworzenia takiego modelu, żeby matura jakby w większym stopniu weryfikowała wiedzę niż obecnie, jest, czyli była po prostu trochę trudniejsza niż do tej pory, ponieważ no, jest dość powszechna opinia, że matura jest od pewnego czasu zbyt łatwa. Wydaje mi się to słuszne, natomiast ja myślę, że panie redaktorze, jakby nawiążę do tego, co wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że jakby nasi słuchacze, ja sam jakby, no ja już jestem trochę zmęczony tą dyskusją, ale pamiętnie ktoś jakby, mówię, grzebie przy tym, jakby ciągle zmienia jakby zasady tego, jak matura ma wyglądać i mówię, no czas na to, żeby jakby przyjąć, to jakby w szerszym konsensusie, jak rozumiem, właśnie może nie tak, że jakby tutaj środowisko, które aktualnie sprawuje władzę, tylko właśnie jakby na pewnym konsensusie ponad podziałami jakby przyjąć pewne założenia, które będą stałe. To, bo są kraje, w których jakby pewne tego typu, to się nazywa maturą, ale nie wiem, jakiś egzamin, tego typu kwestie, jakby to się nie zmienia od wielu, wielu lat. Tak? Natomiast no, u nas jakby co chwila, właściwie po 89 roku odnosi się wrażenie, że ktoś to ma dzieci, tak? Nas, co na większość ludzi ma i te dzieci dorastają, no i później jak gdzieś tam obserwuje naukę i zbliżają się do matury, no to musi właściwie jakby mierzyć się z tym, jak ta matura wygląda i okazuje się, że rodzic się przekonuje, że matura jego dziecka będzie wygląda zupełnie inaczej niż matura no, dziecka kolegi, które kończyło naukę parę lat wcześniej. To jest bez sensu. Tak, znaczy, tak nie powinno być. Tak, ustalmy jednolite zasady po prostu.
Zostawmy już temat matur, bo rozgadaliśmy się, myślę, na ten temat. Choć ważna to sprawa, jak będą się kształtować przyszłe pokolenia i współczesna nauka i edukacja Polaków, bo od tego też zależy, myślę, i to też widać na wielu rynkach, to w jaki sposób dane kraje rozwijają się. Do bieżących tematów politycznych i do spraw edukacji wrócimy po przerwie do naszego studia, a na ten moment dziękujemy za tą część.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
W naszej strefie politycy młodego pokolenia, a kolejnym tematem, którym chcemy się zająć dziś, to temat bieżący polityczny dotyczący referendum konsultacyjnego, jak się teraz już zmieniła nazwa, bo wcześniej mówiło się dużo więcej o referendum konstytucyjnym. Proszę bardzo, niektórzy już się przygotowali z bieżącą prasą. Wracając do tematu, mamy referendum zapowiedziane i pomysł prezydenta, który ma przygotować Polaków do zmiany konstytucji lub no właśnie, sprawdzić, co oni na ten temat sądzą. Referendum konsultacyjne zapowiedziane na 10-11 listopada 2018 roku. I no właśnie, co panowie sądzą na temat zmian w konstytucji, inicjatywy prezydenckiej, tego, by pytać Polaków, czy i jakie zmiany w konstytucji powinny zajść? To pytanie Mateusz Sikorski, rozpocznijmy, Nowoczesna.
Tak, to jest dobre pytanie. Otóż czuję się zobowiązany na samym początku zacząć od tego, że pan prezydent Andrzej Duda nie zrobił wokół siebie takiego klimatu do rozmawiania o konstytucji, jako że przysięgał na nią, a złamał ją przynajmniej raz. I to jest, mówię, żeby nie trzymać tego wątku, na tym zakończę. Jeśli chodzi o...
No, ale jak jest zarzut, to im powinien być rozwinięcie, w którym miejscu złamał.
No, chociażby zaprzysiężając sędziów dublerów i nie przyjmując przysięgi od legalnie wybranych 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
To... Nie, no właśnie o to chodzi, że on był nielegalny, bo Sejm stwierdził, że tamten wybór był nieważny.
Nie, przepraszam. Panie Piotrze.
Sejm...
No, a dlatego nie chciałem kontynuować wątku.
Tak, dlatego chciałem zaczynać, dobra. Bo wiem, że ta dyskusja
do nas... No to, panie rektorze, teraz musimy mieć chwilkę, żeby wątek pociągnąć. No. Sejm... No, mówiłem, żeby nie kontaktował.
Dlatego nie chciałem, więc w związku z tym jakby faktycznie przejdźmy może...
Zostawiamy temat. Pan sądzi, że...
Sejm nie ma legitymacji do tego, żeby podważać uchwały poprzedniej kadencji.
Równie dobrze, równie dobrze możemy... narodu, więc to jest oczywiste, tak?
Proszę sobie wyobrazić sytuację, że dochodzi do wcześniejszych wyborów, Nowoczesna wygrywa i uchwałą Sejmu podważa wszystkie wybory poprzedniej kadencji, tak? I wszystkich członków Trybunału, którzy byli wybrani za poprzedniej kadencji, za czasu, kiedy PiS rządziło i PiS wybierało, usuwamy uchwałą Sejmu, bo stwierdzamy, że jest to nieważne. I to już nie będzie w porządku, tak?
Absurd, ale nie, faktycznie nie drążmy tego wątku.
Panowie, może w takim razie, żeby pogodzić, to załóżmy, że stanowisko Nowoczesne jest takie, że rząd i prezydent
nie ma klimatu. Krótko mówiąc, nie ma klimatu.
A Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w ogóle nie ma tutaj.
Krótko mówiąc, uważamy, że nie ma klimatu. Złoma. Ale co do zasady, żeby pytać naród o zdanie, no to uważam, że jest to, że jest to zasada bardzo, bardzo dobra. Tak naprawdę mam tutaj przed sobą w dzienniku Gazecie Prawnej te 10 pytań, które byłyby zadane Polakom w tym referendum konsultacyjnym. Nie wiem, czy mam je przeczytać, czy... No w każdym razie nie ma tutaj nic takiego...
Może pan wybrać, ale wszystkie, bo nie zdążyłem.
Jasne. Czy popierasz wprowadzenie w Konstytucji zapisu, że prezydent ma możliwość przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w celu zatwierdzenia najważniejszych decyzji parlamentu? No i tutaj powiem szczerze, że dla mnie jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja dodatkowa, tak? Bo dzisiaj prezydent może taką ustawę albo zawetować, albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego i dojdzie mu pewna trzecia możliwość, czyli jakby tą odpowiedzialność tak z siebie kompletnie zrzucić i przekazać to do narodowi, tak? Uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna inicjatywa, która jest warta pochylenia. Kolejna rzecz to, czy popierasz wprowadzenie w Konstytucji zapisu o podziale Polski na województwa i powiaty? Toczy się od jakiegoś czasu już decyzja o tym, żeby ten trójstopniowy podział terytorialny zmienić. Zastanawiamy się nad tym, czy te powiaty są absolutnie potrzebne, bo generują koszty, a funkcje powiatów mogą pełnić gminy. Tam, gdzie nie mogą pełnić gminy, mogą powstawać jakieś urzędy rejonowe, które by się tym zajmowały. Natomiast taka machina, taka instytucja jak powiat, która generuje koszty, ma swój budżet, ma swoją radę, no niekoniecznie musi być potrzebna. Więc tutaj akurat uważam, że nie ma sensu tego wpisywać do konstytucji absolutnie.
Czyli jest pan za tym, żeby nad konstytucją debatować? To jest pierwsze pytanie, najważniejsze.
Już, dobrze, faktycznie to ja przechodzę do meritum. Otóż tak, jak dzisiaj czytałem, referendum konsultacyjne, tak, w sprawie zmiany konstytucji będzie kosztować, jeżeli odbędzie się w ciągu jednego dnia, będzie kosztować około 70 milionów. Jeżeli to będzie referendum dwudniowe, będzie kosztować dwa razy dłużej. Nie wiem, jakie są wyliczenia. Dziennik Gazeta Prawna właśnie w tym artykule podał. Pamiętajmy, że te referendum absolutnie nie jest wiążące. To jest takie jakby informacyjne dla prezydenta. Sugerowałbym, aby stworzyć portal internetowy, żeby każdy mieszkaniec mógł się zarejestrować, wpisać swój PESEL i odpowiedzieć panu prezydentowi na każde pytania, jakie sobie tam życzy, tak? Łącznie, no nie będę sobie żartował, tak? Ale no naprawdę na każde. I nie trzeba będzie wydawać na ten cel 140 milionów złotych, bo to można zrobić dużo, dużo taniej. Pytanie jest zasadnicze. Czy konstytucja wymaga zmiany? Czy chcemy iść w kierunku systemu prezydenckiego, tak? Czy czy systemu kanclerskiego. W moim przypadku, znaczy w moim mniemaniu konstytucja jako taka, mamy konstytucję tak zwaną mieszaną, tak? Jako taka nie wymagałaby zmiany, jeżeli byłaby przestrzegana. No tutaj mamy ten problem, że niektóre rzeczy są, niektóre prerogatywy, nie ma jasnego podziału kompetencji. Może po prostu wystarczyłoby doprecyzować ten podział kompetencji i na tym się zatrzymać. I rozpisywanie referendum niespecjalnie jest potrzebne. A już na pewno nie 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, które tak naprawdę będzie dzielić Polaków, tak? Bo znowu będziemy się dzielić. Zamiast wspólnie obchodzić Święto Niepodległości, to my podzielimy się na, jak to już mamy w zwyczaju, na dwa obozy.
O zdanie w tej sprawie w takim razie zapytam Piotra Dębickiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zmiany w Konstytucji potrzebne?
Zmiany są potrzebne, ale jeszcze przed tym, kiedy uchwaliliśmy obecną konstytucję, Zgromadzeniu Narodowemu przewodniczył ludowiec Józef Zych, tutaj z województwa lubuskiego. I on wtedy potrafił pogodzić różne ugrupowania polityczne, które tam ze sobą ścierały się na temat wyglądu zapisów w konstytucji. Było kilka wersji. On sobie poradził z tym i tą konstytucję mamy teraz, jaką mamy. Te zmiany są potrzebne, bo no, idziemy z duchem czasu, zmienia się świat i potrzebujemy poprawić zapisy konstytucji, dostosować tą konstytucję do obecnego świata. Tylko, że ten termin, w ogóle to referendum i termin, jak dla mnie jest to w ogóle jest nieszczęsny termin i nie możemy robić referendum na temat konstytucji za pół roku, gdzie w ogóle jeszcze nie znamy kształtu nowej konstytucji. Generalnie nie wiemy nic na temat nowej konstytucji. No mamy te pytania. To są propozycje, o których nikt tak naprawdę nie wiedział. Pan prezydent ogłosił to teraz na dniach. Obóz rządzący ma trochę inne pomysły, też pracuje nad konstytucją. Ale 2018 rok nie jest szczęśliwym rokiem na przeprowadzenie tego typu konsultacji, referendów, ponieważ nasz kraj i obywatele naszego kraju są obecnie tak mocno podzieleni, tak mocno skłóceni. Partia rządząca tak naprawdę no, nie słucha innych ugrupowań, bo wiadomo jest... ma większość i korzysta z tej większości. Jeżeli tak by miało wyglądać praca nad konstytucją, to nie może po prostu tak wyglądać. Niestety nie może tak wyglądać, nie przy obecnym rządzie. Takie referendum nie może się odbyć i zmiany konstytucji też jeszcze nie jesteśmy na to po prostu gotowi. Zmiany tak, ale nie teraz.
Pytanie w takim razie do Piotra Natkańskiego, przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, bo prezydent sam z siebie też chyba nic, czy nie za wiele może zrobić. Musi się zwrócić do Senatu, aby takie referenda rozpisywać. A w Senacie, jak wiemy, większość ma Prawo i Sprawiedliwość. I pytanie właśnie, bo Prawo i Sprawiedliwość podnosiło ten temat również o zmianie konstytucji. Teraz prezydent, idąc tą ścieżką, mając pomysł na to, jak to zrobić, na początku chyba nie spotkał się z wielkim entuzjazmem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz troszkę wygląda to chyba inaczej. Zmieniać konstytucję, a jeśli tak, to czy w ten sposób jest dobry?
Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł pana prezydenta, bo rzeczywiście tamta konstytucja z 97 roku, ja się zgodzę, została zaakceptowana w referendum, tylko problem polega na tym, że nikt wcześniej zwykłych Polaków o zdanie w tej sprawie nie pytał. Konstytucja została przyjęta w 97 roku w wyniku wcześniejszej dyskusji w parlamencie, który był zdominowany, tak chcieli Polacy wówczas, przez siły postkomunistyczne. No ale jednak pojawił się wówczas projekt obywatelski, pod którym podpisało się 4 miliony ludzi. To był projekt rosnącej wówczas, będącej poza parlamentem prawicy. No i ten projekt został w ogóle wyrzucony do kosza. Nikt nad nim w ogóle nie dyskutował, więc dyskusja ze zwykłymi Polakami w ogóle się nie tyczyła. Polakom przedstawiono gotowy tekst do zagłosowania i rzeczywiście Polacy, ale przy niskiej frekwencji, tylko 42%, trzeba o tym pamiętać. Większość, 54%, jak pamiętam, było za, a 46% przeciw. Dlatego uważam, że ta inicjatywa pana prezydenta jest słuszna, ponieważ ta konstytucja wymaga zmian, ponieważ ona jest w pewnych kwestiach beznadziejna. Nie może być tak, że prezydent jest wybierany przez Polaków w sposób bardzo demokratyczny, tak? Bo ten, kto zdobędzie więcej głosów w drugiej turze, czy nawet w pierwszej turze, jeżeli uzyska ponad 50%, zostaje wybierany. To jest mechanizm bardzo demokratyczny. Natomiast jego kompetencje są stosunkowo niewielkie. W takim razie rodzi się pytanie, jakie my mamy system? No bo na pewno nie prezydencki, natomiast na pewno też nie kanclerski, Mieszane. Ponieważ, no tak, tylko że ten system powoduje sytuację jakby permanentnych konfliktów, napięć, jakby to jest niedookreślone. Powinniśmy się zdecydować, w jakim kierunku chcemy iść. I właśnie, teraz odnośnie tych pytań. Ja nie wiem, jakie będą pytania, bo tutaj to są pytania, które pojawiły się w tym artykule prasowym. Natomiast ja bym oczekiwał, że tam się pojawią pytania fundamentalne, czyli właśnie ja z chęcią bym się wypowiedział, myślę, że wielu moich rodaków także, jakiego systemu chcemy. Ja osobiście jestem systemem prezydenckim, takim jak w Stanach. To jest system najbardziej demokratyczny. Prezydent jest wybierany przez większość obywateli, ma gigantyczny mandat i on staje na czele rządu. I w takich krajach, gdzie nie było monarchii, właśnie w takich jak Stanach, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Filipiny, no wielu takich krajach, gdzie właśnie nie było monarchii tak rozumianej jak w Europie, nie ma w ogóle premiera, tylko prezydent stoi na czele rządu. Natomiast w krajach, gdzie była monarchia, właśnie tak jak Polska, czy w wielu krajach Europy, no prezydent jest pewnym jakby taką transmisją monarchii. To dobrze widać właśnie w Niemczech i trochę tak jest w Polsce, tak? Ludzie głosują na prezydenta, jakbyśmy mieli takie oczekiwanie, tak jak teraz osoby protestujące w Sejmie, panie prezydencie. Natomiast okazuje się, że pan prezydent tutaj ma niewielkie kompetencje. W związku z tym, ja uważam, że to referendum jest jak najbardziej potrzebne właśnie w stulecie niepodległości. Niech Polacy się wypowiedzą na temat tego, jakiego chcą systemu. Oczywiście też jakieś inne pytania się tutaj mogą pojawić. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość przychyli się tutaj do tej propozycji pana prezydenta i rzeczywiście w ciągu 2 dni, to też jest dobry postulat, bo w ciągu 1 dnia byłby problem z frekwencją, w ciągu 2 dni jest większa szansa. Mam nadzieję, że właśnie kampania też samorządowa będzie sprzyjać też prowadzeniu kampanii referendalnej, która się będzie toczyć. A opozycja nie będzie prowadzić obstrukcji, tak, pod tytułem, że właśnie nie będzie nawoływać do bojkotu, no bo to jest też sytuacja taka, że opozycja mówi, że tutaj, nie wiem, jest jakiś problem z demokracją, a kiedy właśnie mamy się odwołać do mechanizmu jak najbardziej demokratycznego referendum, no to ja sobie wyobrażam, że opozycja również będzie zachęcać do tego, żeby w tym referendum brać udział.
Tu wspomniał pan jeszcze o terminach, ja tak tylko podpytam, czy to nie jest faktycznie ten termin trochę taki, no bo pan jest za tym terminem, tutaj wcześniejsze głosy były jednak przeciw. Będzie kampania samorządowa, pierwsza, druga tura. Ludzie będą musieli nierzadko pójść 3 razy do, w ciągu niedługim czasie pójść 3 razy do urny. Czy to w związku z tym nie osłabi trochę tego referendum?
Nie zgadzam się, panie redaktorze, właśnie odwrotnie. Jak ludzie będą bardziej zaangażowani, bo to tak jest w trakcie kampanii wyborczej każdej samorządowej.
Dokładnie. Przyzwyczają się co niedziela.
Do pewnej energii, tak. To tak jest, rzeczywiście. Moim zdaniem to będzie sprzyjać, tak? Więc kompletnie się nie zgadzam z takimi głosami, że to będzie właśnie jakoś tam nie sprzyjać. Data właśnie święta niepodległości pewnie skłania do takiej refleksji właśnie jak najbardziej nad sprawami ojczyzny, więc jak najbardziej uważam, że to jest bardzo dobry termin.
No i na koniec została Platforma Obywatelska. Grzegorz Rzyncewicz, co sądzi o takim pomyśle właśnie zmian w konstytucji, formie, formule?
Tutaj, gdy chodzi o referendum dotyczących konsultacji, już tak naprawdę dotyczącej konstytucji, ewentualnej nowej konstytucji, to jest jednym jakby standardowych pomysłów prezydenta Andrzeja Dudy. Musi, no, to takie zastanawiające jest, bardzo mocno zabiegać o te głosy, mimo wszystko Prawa i Sprawiedliwość, które są nie zawsze przechylne. Wielokrotnie były wypowiedzi senatorów, posłów. Nawet prezes Kaczyński się niejednoznacznie wypowiadał na temat tego referendum. Jest to taka trochę dziwna sytuacja, bo jednak no, prezydent Andrzej Duda wywodzi się z tego środowiska. Czy zmieniać konstytucję? Uważam, że trzeba dyskutować nad zmianą konstytucji, tak? Tylko my jako Platforma Obywatelska na województwie lubuskim braliśmy udział w spotkaniu z ministrem prezydenckim, który był na auli Uniwersytetu Zielonogórskiego w bibliotece, więc to nie jest tak, że my jesteśmy zabetonowani przeciwni temu. Braliśmy udział, oczywiście odpowiadaliśmy w ankiecie, byli nasi członkowie lubuskiej Platformy Obywatelskiej, co też uważam, że warto podkreślić. Tylko pytanie jest, czy jest właściwy moment i czas, żeby tę dyskutować. Kwestia, która została tu poruszona, jak wiadomo, mamy troszeczkę inne opinie z różnych stron, czy ta data jest trafiona. Moim zdaniem ten maraton wyborczy, no, który będzie zafundowany w ciągu 1 roku, A wybory samorządowe, pamiętajmy, mobilizują Polaków dosyć mocno. Czy nie będzie już troszeczkę za długi i jeżeli te referendum odbędzie się później, a wszystko wskazuje na to, że będzie one później niż wybory samorządowe, możemy poczuć pewne zmęczenie i uważam, że data nie jest do końca dobra. Druga sprawa jest to, że żeby zmienić konstytucję, tak naprawdę trzeba mieć większość potrzebną do zmiany konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość tej większości nie ma. Nie ma aktualnie klimatu tak naprawdę, żeby tą większość uzyskać, gdyż trudno by było osiągnąć w tym momencie kompromis, pewne porozumienie, bo konstytucja to jednak muszą być pewne kompromisy, gdyż no, mieliśmy tutaj do czynienia z, no, z naginaniem tej konstytucji. No, no, przykro mi to powiedzieć, bo naprawdę miło się rozmawia tutaj, ale no, były momenty, tak, choćby nawet pana prezydenta, choćby według nawet promotora prezydenta Andrzeja Dudy, że ułaskawienie pana Kamińskiego, skazanego nieprawomocnym wyrokiem sądu, było już złamaniem konstytucji. Nieprzyjęcie ślubowania od 3 sędziów w poprzedniej kadencji, nie że wszystkich zgłoszonych, tylko od 3 sędziów, było również niekonstytucyjne. Więc są te głosy autorytetów prawnych, które mówią, że ta konstytucja została złamana i uważam, że z tymi autorytetami ja mogę się zgodzić, jako nieprawnik oczywiście, tak? Taka jest moja opinia, ale no, zgadzam się mimo wszystko z tym, więc uważam, że aktualnie no, nie ma takiego klimatu pozwalającego. Czy w przyszłości będzie? Zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Trzeba być otwarty na pewne zmiany. Jednakże bym się wstrzymywał o takim jednoznacznym stwierdzeniu na temat obowiązującej konstytucji, że ona jest zła, że została przyjęta przez postkomunistów, gdyż no, była to wypracowanym kompromisem wielu środowisk, tak? I ta konstytucja mimo wszystko w momentach różnych w historii tej no, naszej ostatnich lat Polski w wielu obszarach się również sprawdziła, tak? No, więc no, uważam, że powinniśmy dyskutować, ale z wyważeniem i odpowiednim czasie.
Panowie, zanim jeszcze dodacie, bo pewnie jeszcze chcecie po jednym zdaniu, nasz program też jest ograniczony czasowo, więc myślę, że tym tematem zakończymy. Mój kamyczek do ogródka jest taki i pytanie, czy w takim razie może konstytucja nie jest zbyt rozbudowana, skoro tak wiele razy zarzuca się jej różnego uszczegółowienia, nieścisłości i niespójności, co powoduje, prowadzi nierzadko do konfliktów. Tu pan z PSL-u powiedział, że trzeba ją zmieniać, bo już nie przystaje do rzeczywistych. Może ona jest zbyt szczegółowa, może te szczegóły powodują, że ona właśnie dlatego nie przystaje do tych realiów, które mamy teraz. Może tak jak w Stanach Zjednoczonych powinna być bardziej ogólna, bardziej fundamentalna, a mniej szczegółowa. Tu ad vocem zostawię Nowoczesna, Mateusz Sikorski.
No tak, to już mi się nazbierało troszeczkę, bo najpierw chciałem się
odnieść. Ale jedno zdanie miałoby.
No to po jednym zdaniu do każdego punktu, chyba że tych punktów jest 10.
Dobra, to może tak.
Takie najważniejsze sprawy, które pan chciał poruszyć.
Najważniejsze sprawy. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne tej konstytucji z 97 roku, to nie jest tak do końca. No, pamiętajmy, że przedtem obowiązywała tak zwana mała konstytucja wałęsowska. Przez te wszystkie lata do 97 roku pracowano nad tą konstytucją. Ta konstytucja z 97 roku to był naprawdę konsensus wielu środowisk. Tutaj panowie pewnie nie pamiętacie, no ja jestem trochę starszy, pamiętam, że rozmawiano naprawdę o tej konstytucji. To kwestia preambuły, czy ma być odniesienie do Boga, czy nie. Naprawdę ta dyskusja była żywa i proszę mi wierzyć, że wtedy było tyle środowisk w parlamencie, dużo, dużo więcej niż teraz, że ta legitymacja do uchwalenia takiego tekstu, a nie innego, była zdecydowanie większa niż byłaby na przykład teraz, gdzie mamy te siły polityczne jakby bardziej dwubiegunowe. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o rozbudowanie konstytucji. Otóż no, konstytucji nie można, no, to jest konstytucja. Ona powinna zawierać pewne zasady, powinna kształtować organy państwa i ich relacje względem siebie. Nie da się tego uszczegółowić. Po to są ustawy, żeby to uszczegółowiać. Moim zdaniem konstytucja wskazuje rolę prezydenta w naszym systemie. Wskazuje ją jako takiego ojca narodu, który w momencie, gdy rząd popada w konflikt z parlamentem, on wtedy wkracza i ma pewne kompetencje, które pozwolą zażegnać konflikt. Jeżeli wsłuchamy się w te wszystkie wskazówki, które nakazują w ten sposób interpretować konstytucję, a nie inaczej, to naprawdę nie będzie problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy konstytucja nie jest przestrzegana. Kiedy te wskazówki nie są przestrzegane i kiedy niektóre organa roszczą sobie większe kompetencje niż to wynika z ustawy zasadniczej.
Czy któryś z panów jeszcze komentarz do tych słów?
No, panie redaktorze, no tutaj ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że a propos przestrzegania konstytucji, no to naprawdę mógłbym przytoczyć naprawdę wiele przykładów, kiedy w czasie rządów poprzedniej koalicji, kiedy we wcześniejszych rządach, w których nie było Prawa i Sprawiedliwości, konstytucja była nieprzestrzegana i była, i też mógłbym powiedzieć, że łamana.
Ale także, to nie jest żaden powód ani żadne usprawiedliwienie.
Ale nie, i dlatego uważam, nie, mógłbym, gdybym tak chciał robić, tak, to mógłbym pewne rzeczy podciągnąć i tak sądzić. Natomiast i tak samo państwo robicie w przypadku teraz tego, o czym, co miało miejsce z rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy decyzji prezydenta. Nie zgadzam się z tym, nie miało miejsca żadnego łamania konstytucji ani nieprzestrzegania. Prezydent konstytucji przestrzega i dobrze, że mówi o tym, żeby ją zmienić, ponieważ wreszcie trzeba pójść w jakimś kierunku konkretnym, tak? Nie może być tak jak teraz, powtórzę, że prezydent jest wybierany większością przez w wyborach bezpośrednich, tak? A jego kompetencje są stosunkowo niewielkie, no może poza zawetowaniem ustawy, ale też, ale konstytucja źle napisana, jest po prostu źle napisana. Dyskusja na ten temat toczyła się, pan mówi, że ona była, gdzieś tam o niej się rozmawiało, ale generalnie ta dyskusja była w zaciszu gabinetów, tak, u marszałka Zycha na przykład i wielu innych, tak? I gotowy tekst przedłożono ludziom do głosowania. No tak było. Teraz prezydent w zeszłym roku, już od ponad roku toczą się w tej sprawie konsultacje. Wielu ludzi się wypowiada za pośrednictwem internetu, w innych kwestiach, zabiera głos w gazetach, w mediach i naprawdę wielu ludzi tutaj ma oczekiwania wobec tego. No i słuszny pomysł i mam nadzieję, że się odbędzie to referendum.
Już ostatni głos, Grzegorz Gęcewicz.
Znaczy, no tutaj, jeżeli chodzi o przyjęcie jakichś ustaw niezgodnych z konstytucją, to tego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby w razie czego wydawać wyroki w tych sprawach i jeżeli wyroki Trybunału uznały, że jakaś ustawa jest niezgodna z konstytucją, to te wyroki były przestrzegane, co dla rządu Prawa i Sprawiedliwości był problem, mimo wszystko z publikowaniem tych wyroków. Jeżeli chodzi o kompetencje tu prezydenta, które poruszone zostały, tak, no jak widać, no przy pomocy zawetowania ustawy pierwotnej o sądach, tak, no prezydent jakoś umiał znaleźć na mocy tej konstytucji odpowiednie narzędzia, żeby zainterweniować i żeby wprowadzić tą swoją rację. Więc no, nie zgodzę się z tym, że nie ma prezydent takich narzędzi. Uważam, że ma. Jeżeli chodzi o samo referendum, bo tutaj też można się zastanowić, czy warto pójść na to referendum. Ja osobiście z szacunku do takiego narzędzia, jakim jest referendum, wezmę w nim udział, czy jak najbardziej, gdyż szanuję tutaj to narzędzie, głosy obywateli, uważam je za dla mnie wybitnie ważne. Więc, no ale jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, no to też tu trzeba uszanować po prostu.
I ostatnie zdanie, Piotr Dębiński.
Ja uważam, że nad konstytucją trzeba pracować tak nad pozostałymi aktami prawnymi, tylko że ona nie może być pisana na kolanie, bądź przeprowadzane referendum konsultacyjne, dlatego że jest data dobra, bo będzie, no bo jest dobra, no to zróbmy to. I też próba zmiany konstytucji w tym momencie może otworzyć furtkę nad takie, do takich zapędów autorytarnych, gdzie w tym momencie panują i to byłoby dla nas groźne, dla nas wszystkich Polaków.
Bardzo dziękuję panom za dzisiejszy wieczór. Moimi gośćmi byli Piotr Natkański, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Gryncewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
I Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Za audycję dziękuję Łukasz Brodzik. Dla państwa realizował ją Hubert Pietroński. Do usłyszenia za tydzień.